umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo, pokój wam. Od braterstwa ze zboru w Przychojcu nie będę przekazywał pozdrowienia, ponieważ wszyscy tutaj, mam nadzieję, są między wami i osobiście mogą się spotkać. Natomiast moim pragnieniem jest przesłać pozdrowienie od braterstwa ze zboru w Białymstoku, w którym byliśmy tydzień temu. Braterstwo, gorąco was pozdrawiają. Jednocześnie będę też wyrazicielem tej społeczności braci z Białegostoku, która gorąco zaprasza na konwencję do Supraśla, która się odbędzie za tydzień. Podzielony płaszcz i połączone drewno. Taki jest tytuł wykładu. Istotnym momentem Starego Testamentu było zawarcie przez Pana Boga przymierza z Abrahamem. Ze względu na swoją wiarę Abraham otrzymał od Pana Boga obietnice dotyczące jego potomstwa. I analizując ten przedmiot jako badacze Pisma Świętego, skupiamy się na dwóch porównaniach występujących w tej obietnicy, a mianowicie na gwiazdach niebieskich i na piasku morskim. I rozumiemy, iż pokazują one, z jakich struktur będzie zbudowane przyszłe Boże Królestwo, że swoim zasięgiem obejmie wszystkich wierzących ludzi. Zawarte są w nim obietnice dotyczące duchowego nasienia, którym, jak wierzymy, jest, jak wiemy, jest Jezus Chrystus wraz z uwielbionym Kościołem, oraz cielesnego nasienia, którym jest fizyczny Izrael oraz wszyscy ludzie wiary. Tłumaczenie to wynika z apostolskiego nauczania, które znajduje się w 3 rozdziale listu do Galacji, gdzie w 16 wersecie czytamy, że obietnice dane były Abrahamowi i jego potomkowi, a tym potomkiem jest Chrystus. Natomiast wersety 26 do 29 w tym rozdziale uściślają, że wszyscy, co uwierzyli w drogocenną krew Jezusa Chrystusa, zostali w Niego ochrzczeni, w Niego przyobleczeni, przez co są Chrystusowi, są jednocześnie potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. I nie chciałbym dalej rozwijać tej myśli, jest ona nam doskonale znana. Celem mojego wykładu będzie zwrócenie uwagi na inne stwierdzenie, które występuje w treści tego błogosławieństwa. Przeczytajmy dwa fragmenty. Galacjan 3, 3 rozdział 6 do 9. Tak, Abraham uwierzył Bogu i poczytane było mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. I pierwsza Mojżeszowa 17:2-4. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił: oto przymierze moje z tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów. Celem naszych rozważań jest zrozumienie, w jaki sposób Abraham miał stać się ojcem wielu narodów. I co to znaczy, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. Co się kryje pod określeniem wszystkie narody? Zacznijmy od początku. Tak jak powiedziałem na wstępie, kluczową postacią Starego Testamentu był Abraham, nazwany ojcem wiary. To z nim Pan Bóg zawarł przymierze, dając mu gwarancję błogosławieństwa. Uczynił to dlatego, że Abraham uwierzył Panu Bogu, był mu posłuszny, potwierdził to przez ofiarowanie Izaaka. Pan Bóg, przysięgając na samego siebie, dlatego że Abraham nie wzbraniał się ofiarować Izaaka, obiecuje mu błogosławieństwo i rozmnożenie jego potomstwa, jak gwiazdy na niebie, jak piasek nad morzem. Gwarantuje to, co chcę dzisiaj szczególnie też podkreślić, że w jego potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Obietnica ta jest powtórzona jego synowi Izaakowi i wnukowi Jakubowi. Jakubowi rodzi się 12 synów. Jeden z nich, umiłowany Józef, zostaje sprzedany i trafia do Egiptu. W międzyczasie Pan Bóg zmienia imię Jakuba na Izrael. 12 synów rozmnaża się bardzo szybko i zajmuje ziemię Goszen. Istotnym dla nas szczegółem w tej historii jest błogosławieństwo udzielone przez Jakuba synom Józefa, którzy urodzili się ze związku z Egipcjanką Asenat, pierworodnemu Manasesowi i drugiemu w kolejności Efraimowi. Jesteśmy w 48 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jakub przekazuje Józefowi słowa Pana Boga. Oto ja rozpłodzę i rozmnożę cię i uczynię cię zgromadzeniem ludów i dam tę ziemię na wieczną własność potomstwu temu po tobie. Dlatego teraz do mnie należą obaj synowie twoi, którzy urodzili się w ziemi egipskiej, zanim przybyłem do ciebie do Egiptu. Efraim i Manases będą moimi jak Ruben i Symeon. Ale potomstwo twoje, które po nich spłodzisz, będzie należało do ciebie. Będą nazwani imieniem braci swoich w dziedzictwie. Jakub uznaje synów Józefa za swoje dzieci. Można powiedzieć, że ich adoptuje. Ale już potomstwo, które z nich wyjdzie, będzie należało do Józefa. Zastanawiające jest, dlaczego tak zachował się Jakub. Myślę, że dlatego, aby mieli oni swój udział przy podziale ziemi. Ale jest jeszcze jeden powód takiego zachowania Jakuba. Jakub podczas wspomnianego błogosławieństwa robi coś zaskakującego. Józef przyprowadza synów do Jakuba, aby ten ich błogosławił. Jakub słabo widzi, więc ten usadza pierworodnego Manasesa pod jego prawą rękę, a młodszego Efraima pod lewą. W pewnym momencie Jakub krzyżuje ręce i prawą kładzie na młodszym z braci. A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą rękę na głowie Efraima, a to mu się nie podobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć z głowy Efraima na głowę Manasesa. I rzekł Józef do ojca swego: nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na jego głowę połóż prawicę swoją. Ale jego ojciec wzbraniał się i rzekł: wiem, synu mój, wiem, także on stanie się ludem i on będzie wielki. Lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, a z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów. Przeczytajmy te ostatnie zdanie w dwóch innych tłumaczeniach. Biblia Jakuba Wójka podaje, że nasienie jego rozmnoży się w narody. Biblia Gdańska mówi, że z nasienia jego wyjdzie mnóstwo narodów. Zapamiętajmy, drodzy braterstwo, to tłumaczenie. Postaramy się podczas tego wykładu zrozumieć, w jaki sposób z nasienia Efraima, czyli tak naprawdę z nasienia Abrahama, miało wyjść mnóstwo narodów, które otrzymają błogosławieństwo. Manases jako starszy syn Józefa powinien otrzymać pierworodne błogosławieństwo, co w realny sposób przekłada się na to, że powinien on i jego ludzie być większy od Efraima. Tak się jednak nie dzieje. I to Efraim, chociaż młodszy, będzie większy i z niego wyjdzie mnóstwo narodów. Dlaczego to właśnie nasienie Efraima ma się rozmnożyć w mnóstwo narodów i o jakie narody chodzi? Szukając odpowiedzi na to pytanie, musimy zajrzeć jeszcze trochę do historii. Umiera najpierw Jakub, potem jego syn Józef. Władzę w Egipcie obejmuje nowy król, który nie zna zasług Józefa. Obawa przed szybko rozmnażającym się narodem staje się swoistym holokaustem tamtego okresu. Nędza, cierpienie, poniżenie, ubóstwo, jednym słowem niewola egipska. Głos rozpaczy dociera do Ojca w niebie. Pojawia się Mojżesz, a z nim upragnione ocalenie. Po niewoli naród wyrusza wzbogacony o dary Egiptu z dużą liczbą tych, którzy się do niego przyłączyli, wyruszają w kierunku ziemi obiecanej. Dochodzą pod górę Synaj. Boże prawo zakonu zostaje spisane. Niestety także szybko zostaje i łamane. Potem 40 lat tułaczki po pustyni. Wymiera pokolenie, które wychodzi z Egiptu. Naród dochodzi do Moabu, który graniczy z ziemią obiecaną. Wtedy ma miejsce ważne wydarzenie. Pan Bóg zawiera z narodem dodatkowe przymierze, prawdopodobnie dlatego, by to młode pokolenie, które nie pamięta tego, co wydarzyło się na Chorebie, usłyszało jasno i wyraźnie, jakie będą ich obowiązywały błogosławieństwa, ale także i przekleństwa wynikające z przestrzegania lub łamania Bożego prawa. piąta Mojżeszowa. Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, i weźmiesz je do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan Bóg twój, i nawrócisz się do Pana Boga twego i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, wtedy twoi synowie z całego serca twego i z całej duszy twojej, to wtedy powróci Pan Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan Bóg twój. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan Bóg twój i stamtąd cię zabierze. I sprowadzi cię Pan Bóg twój do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ją ty, i uczynię cię szczęśliwym i liczniejszym od twoich ojców. Te prorocze słowa wielokrotnie powtarzali potem prorocy, posyłani do Izraela, gdy ten gubił się w swoim postępowaniu. I chociaż Mojżesz przekazuje im, że to słowo nie jest tak daleko od nich, tak jakby chciał pokazać, że Pan Bóg jest blisko tego narodu, to jednak rozproszenie i przekleństwo niebawem stanie się ich udziałem. Przekroczyli ziemię i weszli do ziemi, do obiecanego dziedzictwa. Z czasem sędziowie wyrażający Bożą wolę stali się niewystarczający. Izrael zapragnął króla, najpierw Saul, Dawid, potem jego syn Salomon. Salomon popełnia ogromny grzech, który dla narodu ma tragiczne następstwa. Pan Bóg nie może dłużej tolerować bałwochwalstwa, posyła proroka Achiasza na spotkanie z młodym i utalentowanym Jeroboamem. Pamiętamy, jak wyglądała ta rozmowa. W tym czasie wyszedł raz Jeroboam z Jeruzalemu i spotkał na drodze proroka Achiasza z Sylo, który miał na sobie nowy płaszcz, a byli na polu sami. Wtedy pochwycił Achiasz ten nowy płaszcz, który miał na sobie, potarł go na 12 kawałków i rzekł do Jeroboama: weź sobie 10 kawałków, tak bowiem mówi Pan Bóg Izraela, oto ja wyrywam królestwo z ręki Salomona i tobie daję 10 plemion. Jemu pozostanie jedno plemię przez wzgląd na mojego sługę Dawida i przez wzgląd na Jeruzalem, miasto, które wybrałem ze wszystkich plemion Izraela. Jego synowi zaś dam jedno plemię, aby Dawid, mój sługa, miał na zawsze pochodnie przede mną w Jeruzalemie, mieście, które sobie wybrałem, abym tam złożył swoje imię. Przypomnijmy, jak brzmi nasz temat. Podzielony płaszcz. To właśnie z tego wydarzenia zaczerpnięta jest pierwsza część tego tytułu. Ten roztargany i podzielony na 12 kawałków płaszcz jest ważnym momentem w dziejach Izraela. Od tego momentu drogi jednego narodu rozchodzą się i będą tworzyły dwa oddzielne narody. Północne Królestwo Izraela, które będzie skupiało 10 pokoleń, oraz południowe Królestwo Judy, w skład którego będzie wchodziło właśnie to pokolenie, część pokolenia Beniamina. Przy nich także będzie pokolenie Lewiego, które nie miało udziału w ziemi. Istotne, drodzy braterstwo, jest, aby w tym momencie zrozumieć, dlaczego właśnie w taki sposób Pan Bóg dokonuje tego podziału, nie w jakiś inny sposób. Jak się za chwilę dowiemy z historii, to oba te królestwa niestety popełniały grzech i nieprawość. Oba były karane. Ale możemy zauważyć, że Królestwo Południowe zawsze było bliższe Panu Bogu. Naród tego królestwa, grzesząc, potrafił jednak pokutować i potrafił przepraszać. Pomimo, że oba narody grzeszyły, to Juda otrzymuje o wiele mniejszą karę niż północny Izrael. Jest zasadnicza różnica w postępowaniu i nastawieniu tych dwóch królestw do Pana Boga i Pana Boga do nich. Zrozumienie, dlaczego tak się stało, jest w słowach wypowiedzianych przez proroka Achiasza. Pierwsza Królewska 11:34. Nie wyrwę już teraz całego królestwa z jego ręki, pozostawię go władcą po wszystkie dni jego życia przez wzgląd na Dawida, mojego sługę, którego wybrałem i który przestrzegał moich przykazań i ustaw. Wyrwę natomiast królestwo z jego ręki syna, a tobie dam 10 plemion, jego synowi zaś dam jedno plemię. Aby Dawid, mój sługa, miał zawsze pochodnie przede mną w Jeruzalemie, mieście, które sobie wybrałem, abym tam złożył swoje imię. Tu, drodzy braterstwo, jest prorocza mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie. To ze względu na Niego było zachowane pokolenie Judy i Benjamina i to te pokolenia miały stworzyć podwaliny przyszłego królestwa na ziemi. To pokolenie miało być zachowane jako naród, by do nich mógł przyjść Mesjasz, rodząc się z niewiasty, która pochodziła z pokolenia Judy. To oni mieli rozpoznać czas swojego nawiedzenia. Dlatego inna była historia Królestwa Północnego, a inna Południa. Zrozumienie, jak potoczyły się losy tych dwóch narodów, drodzy braterstwo, odsłoni przed nami wspaniałą logikę i mądrość Bożego planu. Bo w Bożym planie nic nie dzieje się przypadkowo, wszystko ma sens i układa się w logiczną całość. Królestwo zostaje podzielone. Królem 10 pokoleń zostaje Jeroboam. Zauważmy, z jakiego pokolenia pochodzi Jeroboam i jego syn, który po nim zostanie królem. W Królewskiej czytamy: Jeroboam, syn Nebata, Efraimita. Czy to jest przypadek, że na czele państwa staje przedstawiciel pokolenia Efraima? Wiemy, że w Bożym działaniu nie ma przypadku. Prorocy w swoich wystąpieniach, nawiązując do północnego królestwa Izraela, będą zamiennie nazywać je właśnie Efraimem. W tym czasie na tronie Judy zasiada syn Salomona, Rehabeam. Niestety tym, co dominowało w tych narodach, to bałwochwalstwo i grzech. Narody te prowadziły ze sobą bratobójcze wojny. W tym czasie zdarzały się przebłyski pobożności, jednak miały one miejsce raczej na południu. Stolicą północy była Samaria. Jeroboam wprowadza kult bożków. Nakazuje wykonanie dwóch złotych cielców. Postanawia je w Dan i w Betel, by jego podwładni nie chodzili do Jerozolimy, by tam czcić prawdziwego Boga. Ich postępowanie było zaprzeczeniem Bożego prawa. Za przykładem Jeroboama i do jego następcy każdy z nich postępuje jeszcze gorzej. Proroctwo wypowiedziane przez Mojżesza na Synaju w ziemi moabskiej zaczyna się wypełniać. Pan Bóg nie może dłużej tolerować bałwochwalstwa, pogardy, jaką wykazują się potomkowie Jakuba. Wypowiada bardzo gorzkie i jednoznaczne słowa. Prorok Ozeasz w pierwszym rozdziale od 6 napisał tak. Potem znowu poczęła i urodziła córkę i rzekł Pan do niej: daj jej na imię Niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela, ani im nigdy nie przebaczę. Lecz nad domem Judy zmiłuje się i wybawię ich przez Pana Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku, ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy. A gdy odstawiła od piersi Niemiłowaną, jeszcze raz poczęła i urodziła syna. I rzekł Pan: daj mu na imię Nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Bardzo cierpkie słowa, ale i grzech, nieprawość była okropna. Ale te, które zaraz przeczytam z proroctwa Jeremiasza, są jeszcze mocniejsze w swojej wymowie. Jeremiasz 3, rozdział 6, werset. W czasach króla Jozjasza rzekł Pan do mnie: czy widziałeś, co uczyniła odstępna żona Izrael? Chodziła na każdą górę i pod każde zielone drzewo i tam oddawała się nierządowi. Nawet jeszcze myślałem, że gdy uczyniła to wszystko, powróci do mnie, lecz nie powróciła i widziała to niewierna jej siostra Juda. Widziała także, że ja właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę Izrael i dałem jej list rozwodny. Jednak jej siostra niemiłowana Juda, niewierna Juda, nie ulękła się, lecz poszła i także oddawała się nierządowi. Przez bezwzględny swój nierząd zbezcześciła ziemię, cudzołożyła z kamieniem i drewnem. Te dwa wybrane, drodzy braterstwo, z dużej liczby opisów, fragmenty pokazują nastawienie Pana Boga do Izraela, ale zwróćcie uwagę, jakie też jest nastawienie do Judy. Zauważyć w nich można pewną różnicę. Do Izraela wypowiedziane były mocniejsze słowa. to Efraim słyszy, że Pan Bóg nie chce go nazywać więcej swoim ludem. Mało tego, postanawia mu dać list rozwodny. Nie będę czytał, doskonale braterstwo wiecie, co to znaczy dostać list rozwodny. Własne prawo Pana Boga zabraniało mu poślubienia się tej, z którą się rozwiódł. Widzimy więc, jak radykalne i stanowcze są to stwierdzenia. Juda także nie postępuje właściwie. Pan Bóg także im nie szczędzi napomnień i srogich słów. Jednak to Efraim zostaje bardziej ukarany. Sprawdzają się proroctwa, w których czytaliśmy, że skutkiem bałwochwalstwa będzie rozproszenie i niewola. Słowa te wypełniają się w 721 roku przed Chrystusem. Czytamy o tym w II Królewskiej 17 rozdziale. W 9 roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię. Uprowadził Izraela do Asyrii i osadził ich tam w Halan i nad Chaborem, rzeką Gazonu i w miastach medyjskich. Aż Pan usunął Izraela sprzed swego oblicza, jak zapowiedział przez wszystkie swoje sługi proroków. I został Izrael uprowadzony do niewoli ze swojej ziemi do Asyrii aż po dzień dzisiejszy. Chciałem tu zwrócić uwagę na to ostatnie stwierdzenie. Często je czytamy w Biblii, że coś jest postanowieniem wiecznym albo po dzień dzisiejszy. Na pewno te słowa są aktualne do dzisiaj. Ten zwrot jest aktualny dlatego, że północne królestwo Izraela, zwane Efraimem, nigdy nie powróciło do swojej ziemi. Zostało rozproszone po wszystkich narodach świata. Z historycznego punktu widzenia po uprowadzeniu północy do Asyrii ślad o nich zanika. Jestem pewien, że przez to realizowany jest Boży plan. A dlaczego tak uważam? Ponieważ Izrael jako północne państwo w swojej narodowej strukturze, jakiej zostało uprowadzone, nigdy nie miało powrócić do swojej ziemi. Bo tak naprawdę nie mieli do czego powrócić. Przeczytajmy. Druga Królewska, 17 rozdział. Król asyryjski zaś sprowadził z Babilonu i z tych miast ludzi i osiedlił ich zamiast synów izraelskich w miastach samarytańskich. I objęli oni posiadanie Samarii i zamieszkali w jej miastach. Gdy będziemy czytali dalej tą historię, to dowiemy się, że nie potrafili oni czcić prawdziwego Boga. Zjadały ich lwy. Doniesiono to królowi. Król sprowadził z Asyrii kapłana, który także źle sprawował urząd. Skutkiem tego było to, że tworzyli sobie każdy z tych ludów własnych bogów, wystawiali ich do świątynek na wyżynach, jakie pobudowali Samarytanie w miastach, w których się osiedlili. Wszystkie te działania miały na celu rozproszenie północnego narodu bez możliwości powrotu. Przypomina to trochę schemat działania z czasów okupacji, gdzie niejednokrotnie sami sąsiedzi żydowskich rodzin donosili na nich w celu przejęcia ich majątków i wprowadzenia się do ich mieszkań. Zostawmy na chwilę 10 pokoleń północy i skupmy się na południu. Jeżeli chodzi o pobożność, jest tam trochę lepiej. Spełniają się wcześniejsze. Jest lepiej, ale przez nierozsądne postępowanie króla Hiskiasza, który wpuszcza posłów z Babilonu, pokazuje skarby, mówi, że to, co tutaj, to jest dla niego ważne, następne pokolenia nie mają dla niego znaczenia. Taka postawa musi skończyć się tragicznie. Druga Królewska, 17 rozdział. Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela i odrzucił ich sprzed swego oblicza, tak iż pozostała tylko samo plemię judzkie. Ale Judejczycy nie przestrzegali przykazań Pana Boga swego, a poszli za zwyczajami Izraela, jakie ten wprowadził. Oto idą dni, że wszystko, co jest w Twoim domu i wszystko, co nagromadzili Twoi ojcowie do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu, a tu nic nie pozostanie, mówi Pan. Na mapie widzimy zasięg państwa syryjskiego z zaznaczoną Niniwą. Na południu od Asyrii mamy zaznaczony Babilon i zasięg jego mocarstwa. Zatem Jerozolima i pierwsza świątynia zostają zniszczone. a lud Judy dostaje się do niewoli babilońskiej. Drodzy braterstwo, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak się stało, że Asyryjczycy nie podbili obydwu tych narodów i nie zabrali do niewoli obydwu królestw Izraela i Judy? Mogli to uczynić za jednym zamachem. Historia ta jest dokładnie opisana w II Królewskiej, 18-19 rozdział. Ja jej dokładnie nie będę opowiadał z braku czasu, ale jest to ten moment, gdy północne państwo zostaje podbite i uprowadzone przez króla syryjskiego Salmanasera. Zaraz potem, w 14 roku panowania Hiskiasza przeciwko Judzie, zwraca się także król asyryjski Sanheryb. Podbija już grody judzkie, już zaczyna dochodzić do Judy i kieruje się w stronę Jerozolimy. Pamiętamy wtedy zachowanie przerażonego króla Hiskiasza, który jest bezradny, nie wie co robić, idzie do świątyni i rozwija ten list przed Panem Bogiem i modli się, prosząc o pomoc, bo jest bezradny jako człowiek. Pan Bóg go wysłuchuje, wstawia się za Judeą. Anioł pański pozbawia tej nocy 185 tysięcy Asyryjczyków. Sanheryb zwija obóz i ucieka, pozostawiając Judejczyków w spokoju. I to jest dobry moment, abyśmy postarali się zrozumieć, dlaczego jest inny los Izraela, a inny los Judy. Dlaczego Pan Bóg nie dopuścił, żeby Asyryjczycy doszli na południe do Judei. Stało się tak dlatego, tak myślę, tak sądzę, tak uważam, że były to dwie różne niewole pod względem stosunku do pojmanych. Niewola asyryjska była o wiele gorsza dla narodu. Zniewolony naród, osłabiony bałwochwalstwem, pozbawiony możliwości czczenia Pana Boga, w swojej religii bardzo szybko się zatraca. Bardzo szybko rozpada się i asymiluje się z ludami, do których został pojmany. Jest osłabiony i przeżywa tam straszne rzeczy. Przeczytam fragment z książki Sekrety Biblii profesora Alfreda Pala. Proszę dzieci, żeby zatkały uszy. Sztukę oblegania Asyryjczycy doprowadzili do perfekcji. Wyobraźmy sobie, co przeżywa uprowadzony Izrael do niewoli asyryjskiej. Upatrzony region izolują od świata, po czym oblegali kilka miast, starając się je szybko zdobyć. Z obrońcami postępowali nadzwyczaj okrutnie. Aby zniechęcić do oporu mieszkańców całego terenu, nabijali ich żywcem na pale, w tym kobiety i dzieci. Z żywych jeńców układali stosy, które podpalali. Król asyryjski pozostawił po sobie bardzo wyraźną relację, jak postępował. To jest jego cytat. Wielu więźniów kazałem spalić w ogniu. Wielu wziąłem żywcem. Z tych niektórym obciąłem ręce i dłonie, innym obciąłem nosy, uszy, palce i członki. Wyłupiłem oczy wielu żołnierzom. Usypałem górę z żywych, a drugą z głów. Powsadzałem ich głowy na drzewa wokół miasta, spaliłem ich chłopców i córki. Obdarłem ze skóry książęta tylu, ile się zbuntowało, a ich skóry rozpiąłem na palach. Kobiety w Asyrii niemal były bez praw. Mąż mógł żonę biczować, ciągnąć przez miasto, za włosy urywać jej ucho. Asyryjczycy należeli do najukrutniejszych ludów, jakie kiedykolwiek żyły w obliczu ziemi. Ich kary były niewspółmierne do wykroczenia. Rozumiemy teraz w zakonie oko za oko, ząb za ząb, bo w tamtejszym czasie karano niewspółmiernie do wykroczenia. I teraz dla kontrastu, dla porównania, niewola babilońska. Krótki opis, nie są to moje słowa, jest to fragment polskiego słownika judaistycznego. Szacuje się, że ogółem do niewoli babilońskiej zostało prowadzone około 120 tysięcy osób. Juda, w której pozostali wieśniacy i pasterze, a także niektórzy dostojnicy sprzyjający Babilończykom, nie została zasiedlona przez zdobywców obcymi kolonistami. W przeciwieństwie, pamiętamy, do tego, co było na północy. Ich położenie w Babilonii z roku na rok ulegało poprawie. Po śmierci Nabuchodonozora zezwolono im budować własne wsie, domy, zakładać ogrody i rodziny. Część z nich wzbogaciła się i zdobyła majątki. Tak jak w ojczyźnie działali wśród nich starsi kapłani, którzy rozstrzygali sporne kwestie prawne, trzymający pieczę nad zachowaniem prawa. Nadal pielęgnowano dawne obyczaje, utrzymywano wzajemne kontakty, podjęto też pracę nad porządkowaniem spuścizny literackiej stanowiącej dorobek poprzednich pokoleń. Przywódcy duchowi snuli plany odbudowy kraju i odnowy religijnej. Po zdobyciu Babilona przez króla perskiego Cyrusa II wygnańcy uzyskali zezwolenie na powrót. To jest długi odpis, ale już nam w tej chwili daje świadomość, że każda niewola jest rzeczą przykrą i każde uprowadzenie jest tragiczne dla rodziny, tragiczne dla domu. Nie jeden z nas to przeżywał, zwłaszcza ze starszego pokolenia. Natomiast te dwa opisy w jakiś sposób, może niewielki, ale tłumaczą nam, dlaczego właśnie w taki sposób zachował się Pan Bóg, że posłał tego anioła, aby nie dopuścić Asyryjczyków do południowego państwa Judei. Liczba tych, którzy powrócili, jest wymieniona w proroctwie w księdze Ezdrasza. Tam też jest wymieniona liczba niewolników, którzy z nimi wrócili z powrotem. Jest ich 7337. Wyobraźmy sobie, że w tej niewoli będąc sami posiadali jeszcze niewolników. Tak więc widzimy, że niewola babilońska w porównaniu z niewolą asyryjską była o wiele łagodniejsza i umożliwiała Judejczykom zachowanie swojej narodowej tożsamości. Mieli oni możliwość zachowania wyznawanych przez siebie zasad religijnych, dbali o zakon i prawo. I chociaż nie wszyscy, ale posiadali pragnienie powrócenia do ziemi. Jak wiemy, część z nich utworzyła żydowską diasporę w okolicznych narodach i nawet tych bardziej odległych, o czym świadczy zapis Dziejów Apostolskich, gdzie przy okazji zesłania Ducha Świętego wymienieni są ci, którzy na święto Pięćdziesiątnicy przybyli do Jeruzalemu. Ci, którzy powrócili, marzyli o odbudowie dawnego państwa i dawnej potęgi Judy. A największym celem, któremu zaraz po powrocie dali wyraz, było pragnienie odbudowy świątyni. Pokolenie Judy i Beniamina odbudowuje święte miasto Jerozolimę wraz z jej świątynią. I chociaż nie jest tak okazała jak ta z czasów Salomona, to jednak daje w tym czasie Judejczykom poczucie dumy i bezpieczeństwa. Odbudowują się w tym czasie jako naród. Powracają w sposób duchowy do Pana Boga. Wydaje się, że w tak odrodzonym narodzie, w takiej społeczności, która powróciła do swoich domów, nie może się stać już więcej nic złego, że ta niewola ich czegoś nauczyła. Dzieje się jednak w narodzie coś niedobrego. Coś, co zaważy na jego przyszłości i doprowadzi do kolejnej deportacji. Już nie na 70 lat, ale na blisko 2000, gdy będą rozproszeni po wszystkich narodach ziemi, a świątynia zostanie zrównana z ziemią, a im pozostanie parę metrów ściany płaczu. Aby zrozumieć, co było tego powodem, musimy na chwilę cofnąć się do tego, co Pan Bóg powiedział przez Mojżesza, zanim mieli wejść do ziemi obiecanej. W 5 Mojżeszowej, 4 rozdziale, 2 wersecie czytamy: niczego nie dodajcie do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie ujmujcie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, który je wam nakazuje. Izraelczycy i Judejczycy, zanim trafili do niewoli, byli skłonni łamać prawo poprzez ujmowanie z Bożego zakonu. Teraz pomni na doświadczenia niewoli, w obawie przed popadnięciem w kolejne odstępstwo od prawa, bojąc się, że w sposób niedostateczny będą wypełniać prawo, zaczęli tworzyć swoje własne prawa. Zaczęli budować swoje własne zakazy, nakazy, będące ich własnymi wymysłami, dodając do tego od siebie i wzbogacając to, co Pan Bóg do nich powiedział. Z czasem to ich własne prawo pod względem ważności staje się równe, o ile nie ważniejsze, od Bożego prawa. Z początku było to w formie ustnej. Potem zaczęto to spisywać. Znane jest to jako Talmud. Już za czasów Pana Jezusa było to bardzo mocno rozpowszechnione. Kapłani, faryzeusze dokładali do jarzma tym, z którymi przebywali. W rzeczywistości była to ówczesna nomenklatura trzymająca władzę, wkładająca na ludzi coraz to większe obciążenia. Gdy pojawia się nasz Pan, w prostych słowach wypomina błąd i fałsz. Wypomina, w jaki sposób źle postępują. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi, mówi Pan w Ewangelii Marka 7 rozdziale. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Między innymi to, ale też wiele innych czynników miało wpływ na to, że naród wybrany, do którego przyszedł Mesjasz, nie rozpoznał czasu swojego nawiedzenia. Odrzucił go. Potknęli się o ten kamień obrażenia, ściągając na siebie potępienie. Czego skutkiem było zburzenie Jerozolimy przez Rzymian i rozproszenie narodu. Tak kończy się starożytna historia narodu. Królestwo Izraela, zwane Efraimem, rozproszone po niewoli w Asyrii, traci swoją tożsamość. Mapa pokazuje nam, jak wyglądała wędrówka tych, którym udało przeżyć się te straszne chwile. Wymieszane z narodami pogańskimi, nigdy nie powraca do swojego dziedzictwa. Ślad po 10 pokoleniach zanika. Od uprowadzenia mija 2700 lat. Zasymilowany i wymieszany z narodami Izrael rozprzestrzenia się po całym świecie. Zdarzają się przypadki, że w jakiejś rodzinie uda się powrócić i zachować swoją tożsamość, czego dowodem jest prorokini Anna, która błogosławi naszemu Panu. Ona pochodziła z pokolenia Aser, jak pamiętam. Natomiast były to sporadyczne wypadki. Inaczej wygląda to w przypadku południa, południowego królestwa Judy. Pomimo tego rozproszenia większość Judejczyków nie traci swojej tożsamości. Miłość do prawa, do zakonu, przywiązanie do religii ojców, miłość do Pana Boga pozwoliła im przetrwać przez długie stulecia emigracji. Całe wieki prześladowań, głównie od tak zwanych chrześcijan, nie złamały i nie zatarły ich narodowego dziedzictwa. Przetrwali jako naród pomimo braku państwa, świątyni i przede wszystkim upragnionej Jerozolimy, o którą cały czas walczą. Nigdy nie przestali tęsknić do swojej ziemi, powtarzając, że następny rok w Jerozolimie. Będąc pośród obcych narodów, zawsze w sercu mieli pragnienie nawrócenia się do Pana Boga i słuchania tego, co on o nich będzie chciał powiedzieć. Ruchy sionistyczne, a także doświadczenia Holokaustu, II wojny światowej sprawiły, że Żydzi z całego świata powracali, powracają i jeszcze wierzymy, że będą powracać do nowo odrodzonego państwa. I jak poczytamy, większość historyków i biblistów jest zgodna, że powracający Żydzi to potomkowie pokolenia Judy i Beniamina. To na bazie tych dwóch pokoleń, które zachowały swoją tożsamość, powstaje współczesne nam państwo Izrael, którego rozwój możemy obserwować. I chociaż dzisiaj nie dzieli się go na dwa narody, to jednak nastawienie do tradycji, tęsknota za Jerozolimą skłania wszystkich obserwatorów do tego, że to z pokolenia Judy i Beniamina i to te pokolenia stanowią podwaliny tego, co dzisiaj nazywamy Izraelem. Samo określenie, które często ludzie dzisiaj używają w taki sposób pogardliwy, określenie Żyd, pochodzi od słowa Juda, bo po francusku Juda właśnie brzmi Żyd. Juda miała przetrwać wszystkie te doświadczenia, ponieważ Boża chwała miała okazać i ma się okazać w tym narodzie. Gdy Pan sam będzie walczył za nich i pokona wszystkich ich nieprzyjaciół, co dokładnie opisane jest w proroctwach Ezechiela. Ona miała dzierżyć berło i buławę jako atrybuty narodu, do którego miał przyjść Mesjasz, aby przejąć władzę nad wszystkimi narodami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jak sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. Izajasz 11:10. To ten rodzący się dzisiaj do życia naród w przyszłym tysiącletnim królestwie Mesjasza będzie cielesnym przedstawicielem władzy na ziemi. To z niego będą po całej ziemi w sposób widzialny wybrani książęta, którzy będą pokazywać, jak ma wyglądać Boże prawo. A Chrystus wraz z uwielbionym Kościołem będzie tym duchowym nasieniem. Tym duchowym nasieniem błogosławiącym wszystkim ludziom. Tym błogosławieństwem będzie danie prawa do życia. Na doskonałym poziomie wszystkim, którzy podporządkują się pod to prawo, przyjmą to prawo, uwierzą i będą posłuszni. Co w takim razie z Izraelem, który się zagubił? Co z 10 pokoleniami, które dostały list rozwodny? Co z narodem, do którego Pan Bóg powiedział, ja cię więcej nie chcę znać? Dzisiaj rozumiemy, że rozwiązanie tego problemu może być tylko jedno. Rozwiązaniem jest śmierć. Śmierć naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Bo śmierć rozwiązuje problem listu rozwodnego. To śmierć na krzyżu wymazuje wszystkie obciążenia. Od tego czasu wszyscy ludzie mogą pojednać się z Bogiem. Ci, którzy uczynią to teraz, podkreślamy to teraz, w dobie wiary, otrzymują duchowe błogosławieństwo. Mogą stać się tym nasieniem i być wraz z Chrystusem. Reszta ludzkości, jak wierzymy, uczyni to w Chrystusowym Królestwie. Jedno jest pewne. Od momentu, kiedy nasz Pan umarł na krzyżu i zmartwychwstał, każdy ma szansę stać się uczestnikiem obietnic Abrahamowych. Wiemy, że Pan Bóg jest miłosierny i dobrotliwy, nie będzie się wiecznie gniewał. Ofiara Jego Syna otworzyła drogę do pojednania się dwóch podzielonych narodów, Izraela i Judy. Przewidział, że nastanie kiedyś taki czas, że dwa rozdzielone narody ponownie się połączą i staną się jednym królestwem. Proroctwo Ozeasza, 6:1. Chodźcie, zwróćmy się do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zrani i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Pan Bóg, mając plan, w wyniku grzechu i błędu ludzi rozszarpał przed wiekami naród. Nie miało być to jednak na wieki. Proroctwa zapowiadały, że przyjdzie taki czas, gdy zostaną uleczeni i podniesieni do życia. Ma to nastąpić trzeciego dnia, czyli jak wierzymy w tysiącleciu. Micheasz 2:12. Na pewno zbiorę całego Jakuba. Na pewno zgromadzę resztę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzie, jak trzodę na wygonie i będzie to gwarny tłum ludzi. Ozeasz 2:1. A liczba synów izraelskich będzie jak piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich, wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówić, synami Boga żywego jesteście. Potem zbiorą się razem synowie Judy i synowie Izraela i ustanowią nad sobą jedną głowę. Połączone drewno. To jest druga część tytułu. Tytułowe połączone drewno to dwa kawałki przedstawiające dwa domy. Dom Izraela i dom Judy, które w przyszłości staną się jednym królestwem. Jeden król będzie nad nimi panował. Mówi o tym prorok Ezechiel w 37 rozdziale od 19. Wtedy powiedz im tak, mówi Wszechmocny Pan. Oto ja biorę drewno Józefa, które jest w ręku Efraima i jego bratnich plemion izraelskich i przykładam je do drewna Judy i uczynię z nich jeden kawałek tak, że w moim ręku będą stanowiły jedno. I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi i już nie będą dwoma narodami, jak się nie rozdzielą na dwa królestwa. A sługa mój Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza. Będą postępować według moich praw będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. Michałasz 2:12 jest dla nas zapewnieniem, że na pewno zbiorę całego Jakuba. Na pewno zgromadzę resztę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie i będzie to gwarny tłum ludzi. Porównajmy to teraz z tym, co mówił nasz Pan w Ewangelii Jana 10, rozdziale 16, wersecie. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Te inne owce, jak zobaczymy w komentarzu, to są ludzie, którzy w tysiącleciu przyjmą warunki nowego królestwa, podporządkują się. To są wszyscy ci, którzy będą w tysiącleciu poddani restytucji. Oni muszą być przyprowadzeni, muszą słuchać głosu, aby była jedna owczarnia i jeden pasterz. I wiele osób zadaje sobie dzisiaj pytanie, jak to jest możliwe? Jak połączyć coś, czego nie ma? Jak stworzyć jeden naród w przypadku, gdy do dzisiaj nic nie wiadomo o 10 pokoleniach? Naukowcy i genetycy wysuwają różne teorie. Jak wpiszemy do wyszukiwarki zaginione 10 pokoleń, to znajdziemy tam kilka stron z wykazem narodów europejskich, Afryki, Azji, których ludność była zasymilowana z Izraelem. Jest dużo teorii. Naukowcy są podzieleni i nie ma jednomyślności. Powołują się w tej chwili na badania DNA. Za czasów pastora Russella, bodajże w trzecim tomie pastor Russell do tego się ustosunkowuje, była myśl, takie przypuszczenie jest podane, że tymi zaginionymi pokoleniami to są Brytyjczycy. Mają takie przeświadczenia niektóre grupy religijne. Inna teoria mówi, że są to Słowianie. Istnieje obecnie teoria dwóch domów, która mówi, że to chrześcijanie są tymi zaginionymi pokoleniami, ale jest to bardzo ogólne pojęcie. W Japonii bardzo dużo prawdopodobnie jest obyczajów judaizmu. W Bagdadzie, Jemenie, Gruzji, Afganistanie. Obecnie społeczności rabinackie, ortodoksyjne znają proroctwa mówiące o rozproszeniu, mówiące o odrzuceniu, nawet znają proroctwo o liście rozwodnym. Nie potrafią tego wytłumaczyć. Drodzy braterstwo, my wierzymy, że dla naszego Stwórcy, Pana Boga i Jego Syna nie ma rzeczy niemożliwych. Wiemy także i wierzymy w Słowo Nowego Testamentu, w którym także znajdujemy wiele wskazówek o tym, że będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Drodzy braterstwo, być może, że rozwiązanie zagadki 10 pokoleń nie jest takie trudne, jakby się mogło wydawać. Zaproponowałbym jedno rozwiązanie. Oczywiście poddaję to pod dyskusję. Myślę, że będziemy mogli wyrazić swoje opinie na ten temat. Przypomnijmy raz jeszcze tematyczne zdanie z błogosławieństwa udzielonego Efraimowi. Poddajmy go krótkiej analizie językowej. Z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów. Tak mówi Biblia Gdańska. Potomstwo to jest zera, czyli nasienie, siew, naród. Wyjdzie to jest hajach, czyli być, stać się. Pełnią, całością, mnóstwem, obfitością. Ludów jest użyte słowo goj. Goj, czyli naród, poganin, gomski, zwykle dotyczące nie Hebrajczyków. Goim to byli ludzie z północno-wschodniego Babilonu. Rozbiór zdania przeprowadzony na podstawie słownika Stronga myślę, że rzuca nam pewne wyjaśnienie. To samo słowo goj użyte jest także w tym, co było powiedziane do Abrahama, że będzie on ojcem wielu narodów. Inaczej mówiąc, Abraham miał się stać ojcem wielu pogan. Możemy więc powiedzieć, że z nasienia Efraima miały wyjść wszystkie narody pogańskie. Albo inaczej, nasieniem tym będzie pełnia narodów pogańskich, pełnia pogan. Nie sądzę jednak, aby chodziło tu o wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Kim więc są te narody pogańskie pochodzące z nasienia Efraima? Moim zdaniem są to poganie, którzy uwierzyli lub uwierzą w przyszłości. Bo tylko poganie, którzy uwierzyli w prawdziwego Boga i zasługę Jego Syna, który stał się oczekiwanym Mesjaszem, mogą stać się nasieniem Abrahamowym. Przypomnijmy, co napisał apostoł Paweł w Galacjan 3:6-9. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytane, bo było to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Tutaj w tym wersecie słowo poganin z greckiego jest przetłumaczone na słowo ethnos, to znaczy lud, lud obcy, barbarzyński lud, poganie. Jestem zdania, że północne pokolenie Izraela zwane Efraimem zostały zasymilowane, czyli inaczej połączone z poganami. Przez ponad 2000 lat zostali wymieszani z ludźmi, do których trafili. Ten hebrajski pierwiastek miał i przez całe stulecia ma wpływ na ludzką naturę i mentalność. Myślę, że w jakiś sposób przetrwa w ludziach mimowolnie i nieświadomie, podnosząc ludzi na wyższy poziom moralny, tak, że są w stanie przyjąć prawdziwego Boga i uwierzyć w Jezusa Chrystusa, przyjąć zasady Nowego Testamentu, być tymi, którzy są posłuszni. W proroctwie Jeremiasza 11, rozdziale 16, wersecie czytamy, że zielonym drzewem oliwnym, zdobnym w piękne owoce, nazwał cię Pan. Lecz wśród huku wielkiej burzy ogień spalił jego liście i połamał jego konary. Prawdziwy Izrael nazwany jest drzewem oliwnym, które posiada święty korzeń będący Bożymi obietnicami. Jednak w wyniku odrzucenia przez nich Mesjasza jego liście zostały spalone, a konary połamane. W ich miejsce zostali wszczepieni poganie. Ale co ciekawe, z jakiego drzewa pochodzą wszczepieni poganie? Pochodzą oni także z drzewa oliwnego, tyle że z dzikiego. Drzewo staje się dzikie, gdy zostaje wymieszane z innymi gatunkami. Wtedy nie przynosi owocu, ale gdy zostanie wszczepione do szlachetnego drzewa, jego owoc jest możliwy. Myślę, że dlatego są nazwani także drzewem oliwnym, gdyż wśród nich znajdują się potomkowie Abrahama. To z tego wersetu zaczerpnął apostoł Paweł porównanie i przekazał nam piękną lekcję z listu do Rzymian 11 rozdziału o tym, że poganie są wszczepieni w ten korzeń i są drzewem z drzewa dzikiego, ale jednak oliwnego. Przez wszystko jest możliwe przez Pana Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruszył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujmy, jak gdyby przez nas Bóg upomniał, w miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża. To wiara w krew Chrystusa sprawia, że jest możliwe pojednanie z Panem Bogiem. Jeżeli to uczynimy teraz, w wieku wiary, do czego wszystkich zachęcamy, możemy stać się tą częścią duchowego nasienia. Możemy stać się częścią tych obietnic, tego błogosławieństwa udzielonego wszystkim narodom. Czym jest to błogosławieństwo? Najprościej można powiedzieć, że jest nim życie. Życie na doskonałym poziomie. To dzięki Chrystusowi w Jego tysiącletnim królestwie ludzie z wszystkich narodów i języków połączą się w jeden naród. Będzie jeden pasterz i jedna owczarnia, a sługa mój Dawid będzie ich królem, wszyscy oni będą mieć jednego pasterza. Będzie to możliwe, dlatego że między innymi Efraim znalazł się między narodami pogańskimi. Ten izraelski pierwiastek przetrwał wśród pogan i sprawił, że zapragnął oni wiary w prawdziwego Boga, którego może wcześniej nie znali. Są to ludzie wiary. potomstwo Efraima, które stało się pełnią pogańskich narodów, zapragnie powrotu do swojego dziedzictwa. Oni jako pierwsi, tak myślę, zobaczą wywieszony sztandar jako znak dla narodów, że słowo pańskie jest w Jeruzalemie. Juda, do którego należy berło i buława, przyjmie Mesjasza, który przyjdzie jako władca i jemu będą posłuszne narody. Narody, które przyjdą, gdy zobaczą, że tam jest właśnie błogosławieństwo, że w tym narodzie jest Mesjasz. Juda i Efraim staną się jednym narodem. Staną się tak licznie jak piasek nad brzegu morza. Będą stanowiły królestwo Chrystusa na ziemi. Jeden jest warunek, aby stać się potomstwem Efraima. Należy uwierzyć w prawdziwego Boga Jahwe, Jego Syna Jezusa Chrystusa. Wszyscy, którzy tego nie zrobią, wszyscy, którzy nie podporządkują się pod to nowe prawo, którzy nie będą chcieli uznać nowego porządku, nie zaznają tego błogosławieństwa i zostaną wytraceni. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Proroctwo Izajasza, 11 rozdział. Wtedy ustanie zazdrość Efraima, a gnębiciele Judy będą wytępieni. Efraim nie będzie zazdrościł Judy, a Juda nie będzie gnębiła Efraima. I będzie droga bita. Dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej. I Zachariasz 10:6. I wzmocnię dom Judy i wybawię dom Józefa. Sprowadzę ich z powrotem, gdyż lituję się nad nimi i będą takimi, jak gdybym ich nie odrzucił, ponieważ ja jestem Panem, ich Bogiem i wysłucham ich. Drodzy braterstwo, oto przymierze moje z tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów, a nasienie jego rozmnoży się w narody. Co nam daje takie zrozumienie i dlaczego o tym dzisiaj mówimy? Myślę, że może w jakiś sposób jaśniejsze są słowa naszego Pana o tym, że będzie kiedyś w przyszłości jeden pasterz i jedna owczarnia. Rozumiemy też, dlaczego w ten sposób tych, którzy są z pogan, także mają miano być nazwani owcami, które będą musiały być posłuszne. Możemy też zrozumieć, dlaczego poganie nazwani są także drzewem oliwnym, podobnie jak Izrael, tyle że dzikim, który się zagubił, który się gdzieś wymieszał, ale gdy zostanie wszczepiony, będzie wydawał owoc. Dla nas, drodzy braterstwo, najważniejsze jest zachowanie wiary i to, że to, co uczyniliśmy teraz w tym trudnym wieku wiary, będzie nagrodzone szczególnym błogosławieństwem, szczególnym dobrem, w które wierzymy, tym połączeniem z naszym Panem i bycie tym nasieniem abrahamowym. Poznając Boży plan, to jak Pan Bóg opiekuje się swoim narodem, jak okazuje mu miłość mimo tych jego uchybień, jest dla nas wzmocnieniem wiary, jest dla nas drogowskazem, odnośnikiem. Obserwując te wydarzenia, gruntujemy i wzmacniamy naszą wiarę. A nasza wiara sprowadza się do dwóch słów: Królestwo Boże, którego wam, drodzy braterstwo, gorąco życzę. Amen.